Tu Radio Kraków Kultura.
Słuchajcie Państwo, Radia Kraków Kultura. Rozpoczynamy pierwszą rozmowę. Dzisiaj wszystko tak w pędzie przedświątecznym. Wpadłam do studia, przywitałam się z Państwem. Piosenka i rekomendacja kulturalna. Kolejna piosenka i nagle są ze mną cztery osoby. No nie tak nagle, bo to spotkanie już przecież było zaplanowane i wiedziałam, że panowie się zjawią w studiu. Igor Wania, Kasper Leżański, Wojtek Potocki, Janek Grzesik. Dzień dobry Wam.
Cześć.
Będziemy rozmawiać o kolektywie, który nazywa się Nienoc, a właściwie należy chyba powiedzieć Nienoc Kolektyw, żeby było zgodnie z nazwą, prawda?
Tak jest, to prawda.
Nienoc Kolektyw zatem, który zajmuje się muzyką jazzową i tworzeniem bardzo ciekawych wydarzeń w Krakowie. Jazzowa Nienoc bez żadnej spacji w środku. To jeszcze raz, Jazzowa Nienoc, żeby było tak,
Jazzowa Nienoc.
Tak jak ma być. Jazzowa Nienoc piąta, już 8 stycznia w klubie spotkań Poczta Główna w Krakowie. Klubie, który już żegnał się z nami tyle razy, a cały czas istnieje ku uciesze i artystów, ale też publiczności. Wydarzenie, które jest bezpłatne i wydarzenie, o którym będziemy dzisiaj jeszcze szerzej opowiadać, ale zanim przejdziemy do samego wydarzenia, to ja muszę się dowiedzieć i Państwo przy okazji również się dowiecie, jak Nienoc Kolektyw powstał i po co w ogóle w muzyce jazzowej zakłada się kolektywy.
To jest w ogóle ciekawa historia.
Na taką myślę, właśnie że... liczę.
Mam nadzieję, że uda mi się opowiedzieć pół na pół z Kasprem, bo sam kolektyw, bo to jest, jak powstał kolektyw, czy jak powstała Jazzowa Nienoc? Tak
no to, naprawdę. A co było pierwsze, jajko czy kura?
Najpierw była Jazzowa Nienoc.
No to może zacznijmy chronologicznie od Jazzowej Nienocy.
To może warto tutaj wspomnieć o tym, że Jazzowa Nienoc zaczęła się w momencie, kiedy ja i Igor się poznaliśmy pierwszy raz. Poznaliśmy się na gigu w Króliczych Oczach na Placu Nowym naszych znajomych. Oboje szliśmy na gig naszych znajomych, nie wiedzieliśmy, że to są wspólni znajomi. No i uznaliśmy w trakcie tam siedzenia na tym gigu, że nie ma przestrzeni w Krakowie dżemowej do grania dla młodych osób.
A do grania dla niemłodych osób jest?
W sensie jakby wyszliśmy z takiego stereotypu, że oczywiście mamy Harisa, są dżemy w Awarii co czwartek, no nie wiem, jeszcze Muniak był, ale są to miejsca, które raczej słyną z tego, że ciężko się wbić na tego dżema i raczej jest to taka otoczka tego, że siedzą tam meble, ludzie, którzy po prostu tam grają od wielu, wielu lat i ciężko się wbić dla młodych osób.
No jest stara gwardia na pewno, jeżeli chodzi o te takie klasyczne bary krakowskie, jazz kluby i rzeczy tego typu. Natomiast stąd się narodził pomysł, że my tam potem gdzieś tam rozmawialiśmy ze sobą w kawiarni i ja tam rzucam pomysł, może zróbmy jakiegoś jama jazzowego. No i pomysł był fajny. On przeleżał troszeczkę w zamrażalce. Aż do tego momentu ja się zwolniłem wtedy z Café Chafé i poszedłem pracować do Nienasycenia, knajpy, której już w tym momencie nie ma. Ale w ogóle od nazwy tej knajpy pochodzi jazzowanie noc, tak naprawdę. Bo to było nie nasycenie. To była knajpa, która była na Placu Wszystkich Świętych. No i chcieliśmy po prostu zrobić jakiekolwiek wydarzenie już muzyczne w jakimkolwiek miejscu, które nas chciało przyjąć. No i akurat to było to nienasycenie. No i wyszło tak, że tak naprawdę sama knajpa, jeżeli ktokolwiek tam był, to wie, jak to wygląda. To jest knajpa, która jest wielkości, ona jest mniejsza niż wagon w tramwaju. Więc tam się dużo osób nie mieści.
Czy mieścił się ktoś poza muzykami do tej knajpy w takim razie?
I to było fajne, to było najlepsze, bo na szczęście knajpa miała dwa wejścia. Można było wejść od tyłu i od przodu. Oczywiście jeszcze był bardzo podejrzany ogródek z tyłu. I generalnie muzyków wrzuciliśmy na przy wejściu. Nie dało się wejść do knajpy frontowymi drzwiami, tylko oni tam stali, dzięki czemu można ich było słuchać od przodu i od tyłu, bo była masa osób jakby przed muzykami, tak, jak to powinno wyglądać, i masa osób na zewnątrz, na polu, która siedziała na ziemi i słuchała tego, jak oni grają.
A w którym roku to się wszystko działo?
To był 21 sierpnia 2023 roku.
I od tego czasu działalność wasza się rozwija, tak?
No tak naprawdę zrobiliśmy to jazzowanie noc jeden jako po prostu jazzowanie noc. Myśleliśmy, że to będzie one time project, który po prostu zrobimy, pogramy sobie, spełnimy powiedzmy tam nasze jakieś właśnie marzenia odnośnie tego, żeby sobie pograć ze znajomymi i tyle. No i nagle minęły 2-3 miesiące i ludzie się nas pytają, kiedy jazzowanie noc 2? I my mamy takie, co? Jazzowanie noc 2? No więc ostatecznie 2 grudnia zrobiliśmy w tym samym miejscu Jazzowanie Noc 2, również w Nienasyceniu. I kiedy po Jazzowanie Noc 2 dostaliśmy kolejne sygnały, że ludzie czekają na Jazzowanie Noc 3, to uznaliśmy, że chyba musimy coś zmienić i no i chociażby rozszerzyć lokal i nasz team. Podczas Jazzowania Nocy 2 dołączył do nas właśnie Janek i zaczęliśmy już w trójkę działać. A podczas...
Wojtek też na gitarze wtedy?
Tak, Wojtek w ogóle z nami grał od pierwszej edycji tak samo i dopiero od Jazzowania Nocy 3 już w czwórkę oficjalnie robiliśmy Jazzowanie Noc jako cały projekt. I realnie po Jazzowanie Nocy 3 uznaliśmy, że spoko nam się współpracuje, możemy to ciągnąć dalej, znaleźliśmy jakiś pomysł, który widać, że się sprawdza wśród młodych ludzi. Widać, że ludzie rzeczywiście chcą chodzić na te wydarzenia, że jest to wydarzenie darmowe, inkluzywne, że jest specifically zrobione dla młodych ludzi. Dlatego no, uznaliśmy, że spróbujemy jakoś się tam rozwijać w głowie myśli odnośnie tego, żeby może założyć jakąś, nie wiem, jakąś spółdzielnię, spółkę, tak, no, kolektyw, coś takiego.
Firemkę niewielką, tak, jazzową. Tak. A czy was oprócz działalności właśnie w kolektywie i oprócz organizowania tych jamów, o których dzisiaj rozmawiamy, łączy także na przykład wspólna działalność taka artystyczna, w sensie już na przykład, nie wiem, nagrywania czegoś wspólnie albo wydawania jakiegoś materiału wspólnie?
Znaczy, jeżeli chodzi o to, no to tutaj nasza ekipa się trochę dzieli na takie małe podsekcyjki, że tak powiem, bo...
Skarbnik.
Skarbnik, tak. Tak, mamy przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Tak, no właśnie to się dzieli w ten sposób, że Kasper jest mistrzem po prostu grafik i całej promocji tego wszystkiego i całe szaty graficzne, plakaty, wszystko to, co jest widziane wizualnie rzeczywiście, no to właśnie za to odpowiada Kasper. Taką kwestię bardzo też organizacyjną, też dużo pomysłów dodali, to jest właśnie Igor i Janek. Oni też tak pomagają wszystko i tak naprawdę prowadzą to, jak ogarniać tak organizacyjnie stricte. A cała kwestia muzyczna, też ogarnianie właśnie techniczne, realizacyjne już samego eventu, to właśnie jestem odpowiedzialny za to ja. Więc tak się trochę to po prostu dzieli i w ten sposób to już to bardziej wygląda i tak artystycznie może nie działamy razem jako inne projekty, ale to jest też nasze takie małe dziecko, że tak powiem, w którym po prostu wszyscy swoimi zasobami, siłami tak naprawdę jakoś działamy.
Co jeszcze na koniec tej pierwszej części rozmowy, no bo tradycyjnie pierwsza rozmowa w trzech częściach na antenie Radia Kraków Kultura. Zapytam o samą funkcję takiego kolektywnego, artystycznego zjawiska, jakim jest jam, akurat tutaj jam jazzowy, ale przecież inni muzycy z innych środowisk, z środowisk elektronicznych, na przykład producenci elektroniczni, zwłaszcza ci, którzy hardware'owego sprzętu używają, również spotykają się na jamy, ale z waszej perspektywy, co to wnosi? Jaka jest tego wartość, że można właśnie spotkać się na tej scenie i wejść w tą wspólną improwizację?
To myślę, że to jest szczególny przykład Krakowa. Tego, że coś takiego jest potrzebne. Dlatego, że Kraków no, jest miastem, jak wszyscy wiemy, bardzo kulturalnym. A ta tradycja jazzowa i w ogóle jakieś takie nurty jazzowe, które powstawały w Krakowie, czy chociażby w latach 70. czy 80., z naszej perspektywy zanikły w ostatnich latach bardzo intensywnie. Szczególnie wśród właśnie młodszych osób. I wydaje mi się, że wszyscy zgodzimy się na to tutaj, że jakby Jazzowanie Noc jest w pewien sposób próbą takiego ożywienia sceny krakowskiej w kontekście jazzowym, ale stricte w kontekście osób, no powiedzmy tam, młodych.
Ale to się wiąże głównie właśnie z tym, że nie było takich miejsc, które dawały możliwość? Czy coś się zmieniło w mentalu młodych osób, że ten przypadek jamu i ta w ogóle okoliczność jamowania wspólnego nie istniała?
To trochę też działa w ten sposób, że dużo osób młodych, widząc na przykład jakiś poziom, typu właśnie w Harisie i tak dalej, sam wiem, ja poprzez to przechodziłem, bo właśnie gram, no to widząc poziom, jaki jest w niektórych miejscach i że on jest naprawdę też niezły i super, no to po prostu ludzie się trochę boją wyjść, mają takie, kurde, nie czuję się pewnie z tym i tak dalej. A kiedy jest przestrzeń rzeczywiście, gdzie spotykamy się z ziomami i są ludzie, którzy są na różnym poziomie, ale na przykład znamy się ze szkoły muzycznej, czy z akademii, czy whatever, to jest to troszeczkę prostsze, bo wtedy rzeczywiście będąc osobą, z którą się czujemy komfortowo na co dzień, no to jeszcze bardziej będziemy się czuć komfortowo muzycznie tak naprawdę, więc...
To jeszcze jedno z ostatnich pytań w pierwszej części rozmowy, bo jak się okazuje, jak się mówi, że to ostatnie pytanie, to przychodzi bardzo dużo kolejnych pytań do głowy. Czy zdarzyła się już taka sytuacja, żeby na jazzową nienoc, na jam wpadł ktoś właśnie z tego starszego pokolenia i dołączył do muzyków?
Tak.
Tak, i wpadły też osoby z dużo młodszego pokolenia, takich, których się nie spodziewaliśmy.
Dużo młodszego niż wy. To tak. Ile to osoby miały lat? 10?
Ja teraz prywatnie jestem w zespole z Krzyśkiem Piątkiem. On ma w tym momencie chyba około 15 lat, ale jak zaczynał tam z nami, to miał około 14. I pamiętam, że to był taki chłopak, młodo wyglądający, który wydaje mi się, że gdzieś przyszedł tam z tatą. I myślisz sobie, kurczę, no może im się spodoba, może nie. Natomiast jak on wszedł na scenę i zaczął grać na perkusji, to była bajka.
Tu Radio Kraków Kultura.
Nienoc Kolektyw w studiu Radia Kraków Kultura. Wracamy do rozmowy. Tematy oczywiście ciekawe pojawiły się między wejściami na antenę. Między innymi rozmawialiśmy o tym, jak to się niegdyś drzewiej improwizowało i jak to było istotne, żeby muzycy się spotykali i jaka to też była okazja dla publiczności, która zastępowała coś, co dla nas dzisiaj jest bardzo popularne, czyli zazwyczaj słuchanie muzyki, już nawet nie z winyli, bo to jest wyższa szkoła jazdy, ale zazwyczaj z platform streamingowych różnego typu. A jak to wygląda u was od strony słuchacza, a nie artysty? Czy wy często bierzecie udział na przykład w koncertach, żeby posłuchać, nie wiem, znajomych albo nieznajomych muzyków?
Znaczy, to ja powiem za siebie w takim razie. Generalnie...
Nie, no powiedz za wszystkich.
Za wszystkich powiem, dobra. No to generalnie mi się wydaje, że każdy z nas tak, nawet mimochodem, gdzieś tam mu się zdarzyło posłuchać muzyki gdzieś tam na mieście. No nawet ta wspomniana wcześniej awaria, której, że tak powiem, przebywanie tam, każdy ma inny cel. Niektórzy tam idą zapalić papieroska, inni idą się napić piwa, inni jeszcze będą słuchać sobie muzyki, albo będą łączyć wszystko razem. A generalnie też czasami to, wydaje mi się, było przypadkiem, tak jak nasi znajomi zrobili małego giga na Placu Nowym na przykład. To też było coś takiego, co mi się wydaje uruchomiło całą machinę nienocową. No i myślę, że to Igor też może coś dodać.
No bo to ja też przesuwam na chwilę tą rozmowę w takie podsumowanie roku 2025. Dzisiaj mam ostatnią swoją audycję na antenie Radia Kraków Kultura, poranną audycję i wszyscy moi goście będą proszeni o to, żeby właśnie się jakoś odnieść do tego mijającego roku i z tej też okazji chciałabym poznać tak po prostu dla siebie, ale też może dla słuchaczy, co warto mieć na przykład na oku w przyszłym roku 2026, jakie ciekawe wydarzenia w Polsce się dzieją, może też, bo tutaj w międzyczasie Argentyna, Portugalia się pojawiły, różne państwa wirują w powietrzu w studiu, więc może też światowe jakieś wydarzenia ciekawe, może jakieś płyty, cokolwiek, co macie ciekawego do powiedzenia, polecenia z obszaru właśnie muzyki jazzowej, która jest wam bliska.
No to z takiego krakowskiego półświatka jazzowego, no to zdecydowanie chyba najgłośniejsza Omasta z albumem Jazz Report from the Hood. Ostatnio właśnie grali koncert na Poczcie. Myślę, że zdecydowanie warte polecenia, ale również troszkę mniej znana twórczość zespołu, który nazywa się Zygmunt Pauker Trio i wbrew pozorom nie jest trio i nie gra tam Zygmunt Pauker. Ale...
Ile osób tam gra?
Chyba cztery. Nasza bardzo dobra koleżanka Klara Liszka właśnie gra na pianinie w tym zespole. Myślę, że ewidentnie zdecydowanie warto posłuchać.
Też jeżeli chodzi ode mnie i też trochę nawet nawiązując do samej nienocji, do ludzi, z którymi działamy i się kumplujemy, to właśnie też jest zespół, no że nie konkretnie jazzowy, ale myślę, że troszeczkę naleciałości z tego ma i też wprowadza bardzo dużo fajnych elementów producenckich i takich czyniowych. Jest to Sól. To jest projekt Magdy Palinki i Maćka Komosy, moich dobrych przyjaciół i też ludzi, którzy nam bardzo dużo pomagają z nienocą, ale też chętnie przychodzą i grają. W zeszłym roku wydali właśnie płytę Sól do kąpieli. w tym roku singiel, no i na pewno mają
należy docenić głośno publicznie środowisko jazzowe za pomysłowość zarówno w nazywaniu eventów, jazzowanie noc czy sól do kąpieli, tytuł płyty. Widzę, że tradycja jazzowa jest kontynuowana przez młode pokolenie.
Zdecydowanie tak.
Czy jeszcze coś przychodzi wam do głowy? Czy może na przykład na polskich festiwalach? Wiem, że Off Festival zresztą nie od tego roku, ale mocno też promuje między innymi właśnie polską scenę jazzową i Roje Księga po te takie najświeższe, najciekawsze zjawiska na scenie jazzowej w Polsce. Może ten festiwal? Może ktoś z was uczestniczył? Coś ciekawego się działo?
Mnie na Offie niestety nie było. Byłem gdzie indziej niestety wtedy.
Tak, mnie też nie, ale nic takiego jazzowego z nie przychodzi mi do głowy, aczkolwiek...
Kosmonauci na przykład też są na pewno.
Tak, kosmonauci.
Jeżeli chodzi o tych krakowskich...
I niecenzuralne tytuły piosenek kosmonautów, których nie można w radiu zacytować.
Naszym marzeniem jest z nimi kiedyś współpracować przy jakimś projekcie, może się kiedyś uda. Aczkolwiek też nasz dobry kolega Krzysiu Sroka, który z nami współpracujemy z nim od dawna przy różnych projektach, grał akurat na Offie z zespołem Balkon. Nie jest to jakoś bardzo jazzowe, ale ewidentnie też myślę, że warte polecenia.
A czy jest taka szansa, że Nienoc Kolektyw przekształci się kiedyś w jakiś taki kolektyw, który będzie organizował na przykład koncerty oprócz tego, że organizuje jamy? Macie to gdzieś na horyzoncie?
Generalnie to my to robimy tak naprawdę. W tym momencie, jeżeli chodzi o Nienoc Kolektyw, to faktycznie my się skupiamy na razie w tym momencie bardzo na jazzie. Natomiast jeżeli chodzi o inne wydarzenia, to na Poczcie Głównej wcześniej robiliśmy tribute to Polish Hip Hop. Robiliśmy też koncert dla zespołu Baobaby. To też jest takie odkrycie nasze tego roku, na pewno. On jest afro-jazzowy, więc jest jazzowy, aczkolwiek no, my się na pewno skupiamy na tym, żeby być tą platformą dla artystów z Krakowa, którzy chcieliby gdzieś znaleźć siebie na tej scenie krakowskiej, bo wiemy sami, jak ciężko jest czasem znaleźć miejsce, które będzie chciało zaakceptować ten format, który my prezentujemy. I nie chodzi o to, że to jest format muzyczny, jazz czy jakiś inny gatunek, tylko chodzi o to, że samo znalezienie samego miejsca, żeby tam było wystarczająco dobra ilość ludzi, żeby można było to wszystko tak ogarnąć
logistycznie,
tak. To ja sobie wyobrażam, że dla tych artystów, którzy świetnie grają, spotykają się w salkach, ale jeszcze nigdy nie mieli koncertu, to musi być super przytłaczające. I tak sobie wyznaczyliśmy taki cel między sobą, że chcemy im jakby pomagać realizować te swoje marzenia o wchodzeniu na scenę, gdzieś budowaniu swojego imienia.
Jeszcze o siłę kolektywu zapytam, bo wierzę mocno w to i to też jest mi znane właśnie ze sceny muzyki elektronicznej, że kolektywy mają swoje plusy, mają też małe swoje minusy. Wiadomo, że są tutaj jakieś elementy, w których trzeba dojść razem do ładu i wypracować kompromisy. Zazwyczaj one się pojawiają wcześniej lub później w czasie współpracy, ale raczej o tę moc w związku z końcem roku i pozytywnym nastawieniem na rok 2006 chciałabym was zapytać, czy jaką wartość daje działanie kolektywne, które wy stosujecie w Nienocy, Nienoc Kolektywie?
No to jest całe to community tak naprawdę, bo też... No muzyka, grając szczególnie taki gatunek jak jazz, zresztą myślę, że tak naprawdę każdy gatunek, no opiera się jednak na graniu z ludźmi. Granie jazzowe samemu oczywiście jak najbardziej da się, tak jak wiele innych gatunków. Tak naprawdę jest to też, ale wtedy też jest to ciężkie po prostu, a jednak zrobienie eventu, gdzie przychodzą właśnie znajome twarze, bo też my jak robimy event, to widzimy oczywiście znajomych, ale widzimy też twarze, których nie znamy personalnie, ale po prostu widać, że przychodzą na nasze eventy, bo są fanami tego typu formatu, więc jest po prostu na to rzeczywiście odbiór. No to mocą właśnie jest to, że gdy przychodzimy, to jest takie troszeczkę, gdy organizujemy coś takiego i przychodzimy i przychodzą nasi znajomi, to jest takie troszeczkę nawet rodzinne spotkanie, bo tu nie widzieliśmy się z kimś dłuższą chwilę, z kimś krótszą, ale zawsze jest ta okazja, żeby pogadać, żeby mieć parę słów, no i po prostu pograć. I to jest tak naprawdę ta siła. Tym bardziej, że też... Każdy coś właśnie dając od siebie nawet pomaga w tym wszystkim tak naprawdę. To jakby kolektyw też jeszcze bardziej się rozrasta w tej kwestii, że na przykład mamy kogoś od wizuali, tu na przykład przychodzi ktoś, kto robi zdjęcia i to jest takie naprawdę szerokie pole do popisu w tym wszystkim dla wielu artystów tak naprawdę, nie tylko muzycznych.
A jak wygląda to od strony publiczności? Bo do jazzu, nie wiem, czy tylko do krakowskiego jazzu, możliwe, że jest takie ryzyko. W pewnym momencie przylgnęła taka łatka takiej muzyki intelektualnej z wysokim progiem wejścia. Czyli, że jazz to jest dla osób, które rozumieją te wszystkie polirytmie, przełamane rytmy w różnych momentach, że to się nie da słuchać tak wygodnie jak muzyki, która ma, nie wiem, takie jak muzyki elektronicznej z podziałem 4x4 na przykład, że faktycznie to jest dla osób wybranych, i jest to muzyka intelektualna, a z drugiej strony widzę zupełnie inne trendy dzisiaj i widzę, że dużo osób takich właśnie, które z jazzem nie miały zbyt wiele wspólnego, zaczyna się jarać jazzem, tym współczesnym jazzem. Jak to wygląda ze strony publiczności? Jakie są reakcje? Jacy ludzie przychodzą? Czy ten jazz, który wy uprawiacie na scenie podczas jamów, to jest faktycznie powrót do jazzowych korzeni i to jest ta wolnościowa muzyka, która tego intelektualizmu, który się gdzieś tam pałętał po drodze, się pozbywa?
Myślę, że my rzucamy taką ideę na intelektualizmu, niezależnie jak to zabrzmiało.
Zabrzmiało pięknie.
Dziękuję bardzo. W każdym razie powiedziałbym na pewno, że paradoksalnie nawet odchodzimy od tego jazzu na rzecz, że tak powiem, muzyki trochę bardziej przystępnej, ale jednak ze smakiem. I wiadomo, gdzieś tam jakiś standardzik się jazzowy pojawi, natomiast nie jest to aż w takim natężeniu, jak przywykliśmy na innych jamach, gdzie po prostu leci standard za standardem i już trochę się ciężko tego słucha. Więc mi się wydaje, że wydarzenie, które organizujemy, to jest takie gładkie wejście również dla osób, które generalnie takiej muzyki nie słuchają, bo tutaj zmienimy trochę aranż, tutaj dodamy jakiś instrument, co może, myślę, potwierdzić Wojtek, przez co wydźwięk całego utworu, całego rozegrania, całego koncertu całkowicie się zmienia i powoduje, że tego się przyjemniej słucha, jest to w jakiś sposób świeże, może bym powiedział nawet, że odkrywcze.
Też kwestia jest taka tak naprawdę, że nawet patrząc jak wygląda jazz teraz tak naprawdę na świecie i w Polsce, to on jest coraz bardziej przystępny też trochę, jakby szukanie brzmieniowe jest takie już mniej rzeczywiście, że jest ten walk, swing i trzymamy się po prostu tego kurczowo, tylko bardziej widać te naleciałości jazzowe, że coraz bardziej przebijają się też w mainstreamie, że tak powiem, bo też są artyści, nie chcę powiedzieć mainstreamowi, ale są artyści, których rzeczywiście na przykład my wykorzystujemy, rozgrywając tego jama, bierzemy sobie jakieś tam kawałki, żeby sobie pograć i to są na przykład Georgia Smith czy Tom Misch i to są kawałki, które jak puścimy komuś, to nie powie, że to jest jazz tak naprawdę, ale słychać to w tym. Słychać to w tym po prostu, jakie tam są harmonie, jakie tam są przekminy w tym wszystkim, że rzeczywiście to tam żyje po prostu.
Też przepraszam, jeszcze się wtrącę, że to się mocno, myślę, odzwierciedla w naszej publiczności, że rzeczywiście na jazzowania przychodzi nam pełno osób. Myślę, że no, 300 osób, 400 osób się przewija. Na ostatnim jazzowaniu przynajmniej się tyle przewinęło. Drukarnię absolutnie zapełniliśmy, ludzie nie byli w stanie wejść i kończyli przed wejściem, bo po prostu już im się nie chciało próbować. I widać to, że przychodzą i osoby w średnim wieku, i bardzo młode osoby. Pełno jest, no wiadomo, najwięcej, bo taki też jest mniej więcej gdzieś tam nasz target. Osoby właśnie gdzieś z okolic naszego wieku, w wieku studenckim, no ale są to też, widząc tam i po naszych znajomych, czy po osobach, których też gdzieś tam znamy z Krakowa, no to, że jest to przeróżny target. Od ludzi, którzy grają jazz na akademii, czy są po szkole muzycznej na Józefińskiej, czy grają w szkole jazzowej w Warszawie, po ludzi, którzy absolutnie nic nie mają wspólnego z jazzem, a i tak przychodzą i tak samo się dobrze bawią.
Tu Radio Kraków Kultura.
Ninoc Kolektyw w studiu Radia Kraków Kultura. Rozmawiamy o jazzie, tak generalnie powiem, ale teraz będziemy rozmawiać już konkretnie o wydarzeniu, które odbywa się 8 stycznia w klubie spotkań Poczta Główna. Fantastyczne miejsce w starej Poczcie Głównej, zlokalizowane blisko Plant, samo centrum Krakowa, łatwo można dojechać, piękny budynek zabytkowy, nie wiadomo jak jeszcze długo tam imprezy potrwają, więc chociażby ze względu na samą architekturę warto się tam wybrać, ale przede wszystkim warto się wybrać dla muzyki. No i teraz pytanie. Najpierw od tej strony artystycznej. Jakie są zasady takiego jamu, który wy organizujecie? Jazzowanie Noc 5. Taka jest nazwa tego wydarzenia 8 stycznia.
Kto się dobrze czuje, ten gra. Kto umie, ten słucha.
Zaświadczenie lekarskie trzeba
zaświadczenie
przynieść.
Zaświadczenie lekarskie, dokładnie. No zasady, no tak nie chcemy się trzymać też jakoś tak kurczowo zasad, że ma być tak i tak, tylko jest to taki otwarty event. Forma jama, no, czyli najpierw jest skład rozgrywający, w którym ja też będę uczestniczył, też będę grał tam na basie. Razem ze mną właśnie będzie też Adam Kiełbasa na gitarze, Roch Huchro na perkusji, Antoni Piętak na pianinie i Patryk Gajda na saksofonie. Wraz z nimi po prostu rozegramy taki mały secik. Troszeczkę polskiego jazzu, troszeczkę też zagranicznego, też nowego, więc też taki bardzo fajny przekrój, żeby trochę zarysować klimat imprezy, a potem po prostu jam, czyli no kto chce, no to wchodzi, gramy sobie jakieś tam kawałki. Tak naprawdę dzieje się już troszeczkę wola nieba, ale dalej po prostu gramy.
Rozmawialiśmy też w przerwie między wejściami na antenę o biletowaniu jamów jazzowych i to wydaje mi się bardzo ciekawym w ogóle aspektem, o którym ja nie wiedziałam, bo właściwie zadałam wam pytanie, czy w związku z taką frekwencją nie myślicie o tym, żeby sobie budżetować imprezy po prostu wejściówkami płatnymi, ale tu padła ciekawa odpowiedź, że to byłoby faux pas w środowisku jazzowym, żeby biletować jam. Powiedzcie, skąd się bierze takie podejście?
No bo też jam jest taką imprezą, raczej imprezą. Właśnie, to jest takie dobre określenie tego, no bo to jest po prostu spotkanie się znajomych po to, żeby pograć, jakby mieć z tego fan, bo no, o to chodzi tak naprawdę też w muzyce. I pograć, po prostu no, poczuć razem to wszystko i się w tym wyzwolić. No i płacić za to, żeby po prostu no, się pobawić, ale w ten sposób, żeby po prostu się uzewnętrznić, no to trochę tak jest, no, jest to dziwne rzeczywiście w tym i no jeżeli ktoś chce rzeczywiście się pobawić i zapłacić, no to bardziej idzie do klubu, żeby potańczyć i posłuchać muzyki, aniżeli żeby ją grać i dawać po prostu, tak naprawdę.
Też stricte ze strony naszej działalności jako Nienoc, byłoby to trochę sprzeczne z naszymi zasadami i celami, że naszym głównym celem jest to, żeby ta muza była dostępna i żeby szczególnie czasowanie noc było bardzo inkluzywne. To znaczy, dosłownie, kto chce gra, kto umie, ten słucha. Że każda osoba, która chce, żeby miała tą możliwość, żeby się wyrazić w ten sposób.
A czemu właściwie?
Dlatego, że tego nie ma w Krakowie. Znaczy, owszem, zaraz ktoś powie, że jest, bo to poniedziałek sądzimy w Halisie, aczkolwiek realnie młode osoby, które chcą gdzieś tam pojawić się na tej scenie krakowskiej, czy gdziekolwiek zagrać i w ogóle jakkolwiek się pokazać, realnie z naszej perspektywy też, ponieważ sami grywaliśmy na jamach, innych niż nasz, no to nie jest to takie kolorowe.
Ale też można jeszcze głębiej z tym pytaniem zejść, bo właściwie mówisz o tym, że dlaczego? Dlatego, że tego nie ma, ale właściwie dlaczego to środowisko jest potrzebne? To znaczy, co się tam dzieje takiego, że to jest istotne w jakimś takim sensie dla środowiska jazzowego, ale też dla publiczności, no bo ta inkluzywność nie dotyczy samych muzyków, ale też dotyczy tego, o czym mówiliście, że każdy może przyjść i jakby taki próg wejścia do uczestniczenia w tym wydarzeniu jest... Nie chcę powiedzieć, że niski, bo to by zabrzmiało, jakbyśmy tutaj jakąś muzykę do reklam tworzyli, ale że no, każdy może wziąć udział.
Myślę, że jest duża potrzeba na to tak naprawdę w tym mieście. No, to jest miasto, gdzie jest dużo studentów, szczególnie też myślę studentów artystycznych. No, mamy AST, jest Akademia Muzyczna, jest ASP przecież. No i jednak tacy ludzie szukają rzeczywiście przestrzeni, gdzie można doznać tej kultury troszeczkę wyższej.
A to chodzi też o to, żeby muzycy się między sobą poznawali i żeby się wywiązywały jakieś później jakby następstwa artystyczne po takim
jamie. Żeby się aktywizowali.
Mhm. Zdecydowanie tak, ale też nawet patrząc na studentów nie muzyków, że tak powiem, no to też bardziej myślę, że są ciągotki w to, żeby właśnie słuchać czegoś bardziej kulturalnego. Tak na przykład popularne są dosyć w Krakowie też slamy poetyckie. To też jest taka fajna forma tak naprawdę kulturalnego eventu, też troszeczkę jamowego, że tak powiem, w totalnie innym stylu oczywiście niż nasz, ale jest na to popyt rzeczywiście. I tak samo na takie imprezy kulturalne jak jam session stricte muzyczne.
Słuchajcie, wymyśliłam festiwal nowy w tym dokładnie momencie, w 10 sekund, który nazywa się, ale polega na improwizacji i każdą sztukę, z którą się przychodzi, przychodzi na to wydarzenie, należy zaimprowizować. Może być to slam poetycki, może być to jam jazzowy, może być to jam, nie wiem, elektroniczny, modularowy na przykład. Świetnie, biorę ten pomysł i idę do Urzędu Miasta po audycji, żeby to się wydarzyło. A was chciałabym poprosić o takie ostatnie słowa zaproszenia naszych słuchaczy do wzięcia udziału. Ja przypominam, że to jest 8 stycznia, już po nowym roku w rozpędzie można wejść fajnie w świeżą muzykę razem z Nienoc Kolektywem. No to zapraszamy słuchaczy.
8 stycznia na Poczcie Głównej odbędzie się jazzowanie Noc 5. Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy szukają nowych brzmień w Krakowie, ale i tych, którzy chcieliby po prostu pograć razem i pobawić się tą muzyką. Nieważne na jakim poziomie, jeżeli ktoś jest wyjadaczem, ale ktoś dopiero zaczyna, to jest idealna przestrzeń do tego, żeby się po prostu połączyć.
Tak, kto był, ten wie, że przyjdzie, a kogo nie było, to niech się przekona.
No i to jest tytuł naszego podcastu. W takim razie fantastyczne, bardzo dziękuję. Igor Wania, Kasper Leżański, Wojtek Potocki, Janek Grzesik byli moimi gośćmi. Gośćmi, bardzo wam dziękuję za rozmowę.
Dzięki serdecznie. Dziękuję
bardzo.
Dzięki.
Tu Radio Kraków Kultura.